Hej, cześć, witajcie w pierwszym z mundialowych odcinków podcastu Chabiniak i Michniewicz. Cześć, Mati.
Witam serdecznie.
Zaczynamy z grubej rury. Nie było sensu robić odcinka o meczu Katar-Ekwador. Przeczekaliśmy te dwa dni, no bo grała Polska, nasza kochana, zremisowała z Meksykiem 0-0. Zanim wejdziemy już w ten mecz, to chciałbym się jednak trochę pożalić, no bo niestety serwery TVP Sport nie dowiozły tym razem. Czytałem tam wywiad, że są gotowi. 800 tysięcy użytkowników oglądało mecz Polska-Hiszpania na zeszłorocznym Euro. A sytuacja to wyglądała, że musieli komunikat na Twittera wysyłać, że pracują nad rozwiązaniem problemu, bo nie działało, po prostu lagowało to 2 sekundy i miałem problem duży podczas tego meczu, więc będę musiał to obejrzeć jeszcze raz tak na uważnie, jakoś jutro albo pojutrze. A sytuacja była taka, że trzeba było na szybko apkę pobierać TVP Sport, gdzie tam trochę działało, więc tam było lepiej. Chociaż na telefonie, no to wiadomo, kilka tych cali jest. No ale trochę mi się odechciało tego meczu tak do 30 minuty, bo co 2 sekundy zacinka na sekundę i tak oglądaj, albo na dłużej niż sekundę. No ale dobra, to tak na początku mój taki żal. A jak tam twoje nastroje, co tam, jak tam?
Co, no... Zremisowaliśmy mecz, który powinniśmy wygrać i no i tyle. No i tyle. No jeżeli drużyna przeciwnika tworzy jedną sytuację, taką jedną groźną, co po tym dośrodkowaniu z głębi pola jeden z napastników meksykańskich wbiegał, dostrzał Wojtka Szczęsnego tak naprawdę, no to a my mamy rzut karny, no to chyba jest oczywiste, kto ten mecz powinien wygrać. I wiadomo, to nie był mecz przyjemny do oglądania, pewnie bym go drugi raz samemu sobie nie włączył, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy ten mecz wygrać. Nie powiem, że byliśmy lepsi, ale uważam, że jeżeli ktoś może mówić o tym, że punkt zdobył, a ktoś punkt, a dwa ktoś stracił, no to z tego, co się działo na boisku, no to uważam, że Polska dwa straciła, mimo że nie grała w jakiś piękny sposób, to miała konkretniejszą sytuację z rzutu karnego. Później była jeszcze bardzo dobra sytuacja Grześka Krychowiaka po rzucie rożnym.
No zaraz to omówimy konkretnie tę sytuację. No, tylko chciałem cię zapytać na starcie, który mecz był gorszy, czy Katar-Ekwador, czy Polska-Meksyk, tak dla postronnego widza z Czech i Słowacji.
Wiesz co, no wydaje mi się, że chyba jednak ten nasz mecz był gorszy, bo do oglądania tak dla kibica postronnego, bo nie było takich woltów, jak były w meczu Kataru, nie?
No tak.
Tam się działo, no bo katarski bramkarz pomagał bardzo temu, żeby się działo i ogólnie cały zespół Kataru kompletnie nie dojechał, a u nas no to było wyrównane spotkanie, gdzie ta piłka fruwała w górze, więc no raczej jeżeli ktoś był postronnym kibicem, to ten mecz bardziej zmęczył ten nasz dzisiejszy. Wczorajszy.
Prowadzę sobie taki ranking atrakcyjności tych spotkań i jak dałem tam Anglii Iranem 6 na 10, bo tam wiadomo do jednej bramki te gole wpadały, to Katarowi z Ekwadorem dałem 3 na 10. To się zastanawiam, co tu 2 na 10 mam dać, bo to faktycznie mizernie trochę wyglądało. No ale dobra. Sprawa jest taka, że wszyscy mówią, już zaczęliśmy my o tych akcjach i tak sobie popatrzyłem na skrót TVP Sport. To był taki mecz, ten z Meksykiem, który w zasadzie całe, wszystko co było ważne, to w skrócie człowiek znajdzie. Oczywiście nie będzie wiedział dokładnie, czy ile pojedynków wygrał Bereszyński i tak dalej, ale wiadomo, najważniejsze rzeczy wszystkie
chyba się
wszystkie tam zmieściły.
Ogólnie.
Tak, tak.
Chyba wszystkie wygrał.
A chyba, no chyba, nie wiem, no chyba tak. Nie wiem, czy liczby to
nie
przykryły,
czy
to powiedziały dobrze, ale no pewnie tak. I patrzę na te akcenty, te akcje. I tak, wyszło Polska 5, Meksyk 8. No ale teraz wypisałem dokładnie te akcje. Polska, te nasze 5 akcji. To jest tak, 22 minuta, strata Meksyku, lewy wieża w pole karne, nic z tego nie ma, nie pada strzał. 53 minuta, sytuacja z karnego, Edson Alvarez stracił piłkę w głupi sposób, chyba Zieliński tam odebrał. No i no nie wykorzystaliśmy tego, okej. Okay. 82 minuta, Krychowiak takim półślizgiem z lewej strony, no też, no wiadomo, tam XG nie wybiło ponad jakąś tam normę. Nie jestem fanem może jakimś wielkim XG, nie zaczynam od tego analiz, ale to nie była taka, wiadomo, wybitna szansa. 94 minuta, znowu taki półślizg, tym razem chyba Kamiński to był. I w 96 longshot Krychowiaka, który nie podał do Kesza, chociaż wydaje się, że tam otwierała się ta fajna linia podania. Aż się przypomina ta sytuacja z Euro 2016, kiedy w meczu z Portugalią. Błaszczykowski nie podał do Piszczka. Później to latało na Twitterze, te wszystkie screeny. I tam taki podobny korytarz się zrobił. To była Polska. No i teraz Meksyk. 8 tych akcentów. 5 minuta, ten błąd Kiwiora tam w przyjęciu i kończy się to takim złym strzałem Wegi. Gdzieś tam dostał na lewą nogę, źle się do tego złożył. No zagrożenia wielkiego z tego nie było. 12 minuta, główka Moreno, który tam był obok Kiwiora, no i ten strzał też nie był zbyt dobry, tam ciasno było i ta piłka zdecydowanie poleciała daleko od bramki. 26 minuta, już była ta główka Wegi, czyli ta lepsza, chociaż Szczęsny powiedział na wywiadzie po meczu, że miałby tę piłkę, ta, która leciała przy słupku tuż, nie? Tak trochę wolno, ale Szczęsny tak dobiegał do niej. I wydaje się, że no to było już...
Myślę, że i tak by, wiesz, obronił, bo jakby jak się rzucił, no to... Czy ty mówisz, a nie, to co Kiwiora uderzył, sorry, ona chyba obok bramki leciała.
Nie, mówię o tej, co Wega strzelił, główce. Nie wiem, kto go krył, tak, ale o tej główce, która Matikesz, tak gdzieś leciała koło słupka. No możliwe,
Matiego
tak.
Matiego Kesza przeskoczył, możliwe. No.
Tak. 28 minuta, skasowana akcja, sami siebie skasowali, jak tam Szczęsny wyszedł, bo tam ręką zagranie było i piłka dla nas. 39 minuta, Szymański wybił z pola karnego, bo szło nie za podanie, którego nie przeciął Zalewski ze sekuracji, ale Szymański był na czas i to wybił. 45 minuta, centrostrzał Sancheza, czyli też ta piłka jakiejś takiej dziwnej rotacji nabrała. Szczęsny musiał to nad bramkę przesunąć, tę piłkę wybić, ale no też trudno, żeby z tego był gol. 52 minuta, niegroźny longshot Lozano, też w środek bramki, no to też takie do statystyk. 64 minuta, ta właśnie główka ich dziewiątki, tego Martina. I to już było lepsze, tak wbiegł i trochę tym tyłem głowy tak strącił. No i tak to wyszło. Do tej 64 minuty Meksyk miał tę sytuację. No i tak się wydaje, że tutaj szału nie było ani po jednej, ani po drugiej stronie. No my mieliśmy tego karnego, który zawsze determinuje, że to jest wielka, wielka szansa. No i z tych wszystkich szans, tych 13 akcji, ten karny jest najmocniejszy. Ale jak dodam tę główkę Martina i główkę Wegi, no to troszkę to jest lepsze od tych naszych strzałów na półśliskach. Nie wiem, jak uważasz.
No nie wiem, no, ten strzał prosto w Wojtka. Jakby wpuścił to Wojtek, no to by była jazda, że jak to mógł wpuścić, znowu zawalił na wielkim turnieju. On sam powiedział, tak, że on miał w sumie dwa strzały, żadnego z pola karnego, więc... Więc no, on sam chyba nie ma przeświadczenia o tym, że on jakoś ten mecz wybronił, z tego co zrozumiałem, co mówił co mówił po meczu, chyba bezpośrednio po meczu, nie w studiu nawet, a od razu na gorąco po meczu Wojtek to powiedział. To był mecz taki, że no my mieliśmy jedną, ale zdecydowanie lepszą moim zdaniem niż wszystkie inne sytuacje. Meksykanów. Więc no uważam,
dla mnie to był mecz na remis, jednak mimo wszystko. A dla ciebie to był mecz z remisem na wskazanie, ze wskazaniem na Polskę? Aż tak? Myślisz?
Wiesz co?
No właśnie.
Czy ze wskazaniem? No zgadzam się z tym, że to był mecz na remis, ale uważam, że jeżeli masz rzut karny w tak zamkniętym meczu, i który od początku się mówiło, tak, że to się potoczy prawdopodobnie 1-0 w jedną albo w drugą ze stron. No jeżeli ty masz w 50, chyba tam 6, tak, minucie rzut karny, no to otwiera ci się świetny scenariusz na mecz, no bo możesz bronić się jeszcze niżej, przeciwnik musi wyżej zaatakować i możesz sobie spokojnie go kontrolować i kontratakować, a jeżeli Meksykanie nie doprowadzili do żadnej sytuacji groźnej w polu karnym z tego, co mieli, no to nie wydaje mi się, żeby coś się miało dziać, szczególnie, że od tej 65 minuty my też no, ograniczyliśmy im, tak, z tego, co mówiłeś, co wynikało, ograniczyliśmy tak. Im w ogóle sytuację i się jakieś groźne sytuacje w meczu skończyły.
W zasadzie to no, okej, okay, zgodzimy się co do wyniku, ale przejdźmy do takiej w sumie najważniejszej rzeczy, o której się mówi po tym meczu, czyli chodzi tutaj o styl gry. Sprawa, która jest ważna jednak mimo wszystko, jak się to ogląda. Czy to my tutaj powiem, nie wyszliśmy za bardzo defensywnie?
Przed wizją ci mówiłem, że styl to jest w TVN style I to jest, to tam sobie można o stylu rozmawiać, a w meczu piłki nożnej chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Jeżeli uda się strzelić więcej bramek niż jedną, więcej niż jedną bramkę przewagi nad przeciwnikiem, super, ale chodzi o to, żeby to minimum jedną bramkę więcej mieć od rywala. I tyle. I to jest najprostsze. Na wielkim turnieju, moim zdaniem to jest klucz. To nie jest sezon ligowy, że ty możesz sobie pozwolić na błąd, bo masz jeszcze 34 czy tam 38 innych meczów, w których dobra, dzisiaj straciłem punkty, ale nadrobię. No, przegrywając w dzisiejszym meczu, możesz tak naprawdę spakować ten swój styl do torby i jechać już na lotnisko, bo po tym, co się zdarzyło w meczu Arabii z Argentyną, praktycznie wypadasz z zabawy o awans do dalszej fazy turnieju. I to wiedzieliśmy my, i to wiedzieli też Meksykanie. I też nie jest przypadkiem, że oni nie atakowali nas jakoś na hura, bo jedni i drudzy szanowali ten punkt, bali się odkryć, no bo wiedzieli, tak jak mówię, że ten styl to by można sobie zapakować do kieszeni i wrócić do domu.
No myślę, że Meksyk też nie chciał jakoś bazować strasznie na tym ataku, bo oni mają wielki problem ze strzelaniem bramek. Wiele takich spotkań jest, gdzie jeden gol to jest maks z ich strony. Były takie nieraz sytuacje, że ta prasa meksykańska to się śmiała, że ludzie skaczą pod sufit, jak Meksyk strzela gola. Taka jest celebracja. No i ja sądziłem, że to będzie mecz maks na 1-0 i właśnie taki niziutki ten poziom bramkowy. Faktycznie tak się okazało. Tylko pytanie, czy u nas ta wajcha strachu przed porażką nie była trochę za bardzo. Wiem, że my jesteśmy oczywiście takim narodem pokrzywdzonym na tych wielkich turniejach, w pierwszych meczach tam ze Słowacją, z Senegalem, z kim się da, ale czy pytanie, czy tutaj wydaje mi się, że dało się ugryźć ten Meksyk mocniej, bo jak podeszliśmy z wyższym pressingiem, to nawet Lewandowski powiedział później w wywiadzie pomeczowym, że jak podeszli wyżej, gdy podpresowali, to Meksyk zaczął się gubić. No i
No tak, no z tego był
Lewy
rzut
jeszcze
karny, tak?
powiedział,
Z
jednego, dwóch
dobrego
zawodników
pressingu.
więcej, nie bać się ryzykować i zachować lepszy balans między defensywą a
Z
ofensywą.
dobrego pressingu wynikał ten rzut karny, bo Piotrek bardzo ładnie odebrał piłkę, od razu zagrał do
Tak jest.
lewego, który wywalczył rzut karny.
Ale pierwszej połowy żal, wiesz? Masa czasu, taka jakby szachy, 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 to się nie kończyło.
Wiesz co, Tomek, no mówię ci. Na wielkich turniejach, nawet był teraz Bielsa u nas w
O.
Warszawie i opowiadał o tym, że w ważnych meczach to drużyny grają jakby w zależności od siebie. Na co pozwoli mi przeciwnik, to ja robię. Nie wychylają się, bo wiedzą, że stracona jedna bramka w ważnym momencie, w ważnym turnieju, w ważnym meczu, to jest naprawdę duży problem. I no nie wiem, przed meczem wszyscy mówiliśmy, że no Meksyk jest wiadomo faworytem, bo to, bo tamto. Teraz nie wygrywamy z nimi i jest lament taki, jakbyśmy przegrali 3-0 i wracali na chatę. No,
No bo
ciągle
wiesz, to wszystko
jesteśmy
na
w grze w
cienkiej
tym
lince, nie? Jak
turnieju.
jednak tak pilnujesz tyłów, i jeden poślizg może ci mecz skończyć, nie?
No może, no ale
No, bo to jest
robimy
ryzyko, które
co by się
wkalkulowała teraz
miało.
reprezentacja Polski, no i kibice się
Co
martwią
by
o
się
to, ja
miało stać?
też.
No właśnie, słuchaj, no właśnie, no nie do końca się zgodzę, bo uważam, że ryzyko to ograniczyliśmy kompletnie do minimum, bo wiedzieliśmy, na czym jest mocny Meksyk, że Meksyk idzie agresywnie do odbioru w strefie wysokiej, że wysoko odbiera piłkę i my, tak jak widziałem, jakąś hitmap, nie hitmap, to się inaczej nazywa, no mapę podań Wojtka Szczęsnego, on chyba tylko cztery krótkie podania miał i tak to było podanie długie do przodu. Czy na skrzydło, czy na Roberta. I my wiedzieliśmy o tym, że nie chcemy po prostu dać Meksykanom, nie chcemy dać sobie odebrać piłki na własnej połowie w momencie, gdy nie jest jakby to niezbędne, żeby podjąć jakiś pojedynek, żeby podjąć ryzyko. I tyle. No to może się nie podobać komuś, bo mówię, bo każdy by chciał grać, chciałby każdy mecz zobaczyć 3-3, 4-4 i będzie fajnie. No
No
ale to tak
wiesz,
nie
ale to
działa,
jest to samo,
niestety.
co mówiliśmy o tym meczu z Chile, że tutaj nie trzeba iść, wiesz, od 0-0 do 3-3, tylko no, w pierwszej połowie mieliśmy trzy kontakty z piłką w polu karnym Meksyku, no i to ludzi boli, no i mnie też, no powiem ci szczerze, no, to wyglądało tak, znowu ten niski pressing, był faktycznie masa tego czekania. Berszyński powiedział, że no, wiedzieli, że nie będą grać lepiej w piłkę od Meksyku, co jest w ogóle taką linią, którą wytworzył już Grzegorz Krychowiak. Zastanawiałem się, kiedy kadra przyzna to. We wrześniu była kadra mocno uderzona ze względu na styl gry, a my już wtedy w zasadzie wiedzieliśmy, że kadra nie chce grać ładnie, nie potrzebuje tego, idzie pod wynik, tylko nikt tego nie przyznał publicznie. I widzę, że już taki front tych wypowiedzi publicznych poszedł, żeby kibic wiedział, czego oczekiwać. No i po tym meczu z Chile kibic mógł stwierdzić, no dobra, nie będziemy grali szału. No i faktycznie tego szału nie było, tylko no się okazało, że ani trochę ta gra w pierwszej połowie do przodu nie wyglądała, nie? I jeśli był taki defensywny plan, tak jak mówisz, przede wszystkim, żeby nie stracić, żeby nie odpaść z turnieju po pierwszym meczu, to dlaczego Bielik nie zagrał obok Krychowiaka, a został wsunięty Szymański? Jak zobaczyłem skład i ludzie jak zobaczyli skład, że jest na dwóch ósemkach Zieliński, Szymański, to już ludzie myśleli, że będzie Joga Bonito.
No to słuchaj, no ludzie się nie znają w takim razie. Plan był, tak jak mówiłem, napisałem na Twitterze, tam się zaszczekali mnie wszyscy, że jak, że coś tam nawet już nie czytałem tych wpisów, bo to bez sensu. Plan był taki, że mieliśmy przenieść piłkę, żeby zbudować akcję na połowie przeciwnika. Chcieliśmy zbudować akcję na połowie przeciwnika w sposób taki, żeby przetransportować piłkę do przodu, zebrać drugą piłkę i tam rozgrywać.
Poczekaj, przepraszam, ale przerwę. 35 minuta, jedno rozegranie od tyłu, tak wyliczył Bartosz Jurkowski, który współpracuje z CVP. Czyli tylko ta 35 minuta, to w zasadzie jaka jest rola Szymańskiego w takim układzie, jak jest pominięcie linii pomocy?
Rola Szymańskiego była taka, że ma być w pobliżu Roberta Lewandowskiego. Albo ma wbiegać za plecy Roberta Lewandowskiego, albo ma być na podparcie Roberta Lewandowskiego. W momencie, gdyby piłka spadła w zasięgu Sebastiana, Sebastian mają opanować, albo zagrać za plecy do wbiegającego Kuby Kamińskiego, albo zagrać na drugą stronę, w zależności od tego, w którym miejscu by był, bo pamiętam taką jedną sytuację, że można to było zrobić, dlatego tak mówię. Albo ma zagrać piłkę na drugą stronę do Nikoli. Jeżeli będzie miał miejsce, ma opanować piłkę i ma zbudować atak pozycyjny na połowie rywala, żeby ominąć ten najniebezpieczniejszy dla nas moment, miejsce boiska, czyli strefę środkową przed swoją bramką, bo wiedzieliśmy, w jaki sposób Meksyk nas będzie presował, wiedzieliśmy, jakie my mamy mocne strony, jakie mamy słabe strony. I dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby tych słabych naszych stron jak najbardziej uniknąć, żeby nie dać się złapać na straty na własnej połowie, gdzie cały zespół będzie rozgoniony po całym boisku i wjadą z nami do pustej bramki.
Szymański był też właśnie jeden z piłkarzy, który udzielił wywiadu TVP Sport po meczu. Powiedział, że uśmiech mu nie będzie schodził z twarzy do końca wieczoru, no bo spełnił marzenie o grze na mundialu i jeszcze dodał, że swoje zadania wykonał w 100%, tak powiedział.
No i tak i było, tyle. Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, bo nie oglądałem tego meczu tak analitycznie, żeby powiedzieć, czy Sebastian zrobił wszystko dobrze, czy wszystko bardzo dobrze, ale no z boiska zawodnik wie, czego trener od niego oczekiwał, czego trener wymagał. Seba miał niewdzięczną rolę, nie ma co ukrywać, bo to nie jest nic przyjemnego, jeżeli jesteś takim filigranowym piłkarzem, a ta piłka ci fruwa co chwilę nad głową, ale no tak. No, z jego zadaniem było właśnie było takie, że Robert miał dwie opcje, albo miał piłkę zgrać głową za siebie, gdzie wbiegał Kamyk, gdzie miał wbiegać Nikola Zalewski, albo zgrać tą piłkę przed siebie do Piotrka, albo do właśnie do Szymiego, żeby w ten sposób w szybkim, jak najszybszy sposób przedostać się pod pole karne, przedostać się do bramki rywala. I ograniczyliśmy dzięki temu właśnie to, co mówiłem. Ograniczyliśmy to, że się nadziejemy na pressing rywala. No i to wynikało też z tego, że trudniej było nam jakby, jeżeli idzie rywal do pressingu, ty go ładnie rozegrasz, wyjdziesz spod tego pressingu, no to masz 4-5 zawodników od razu miniętych. A tutaj zbierali się wszyscy w takim gąszu, no i w gąszczu i robiła się łupanka, nie ma co ukrywać w ogóle tego, to była łupanka, ale zdecydował tata, że to będzie jakby najsensowniejszy pomysł dla nas. Mieliśmy pokryte wszystko to, co Meksyk robił, nie wiem czy w tym skrócie co oglądałeś, jak będą nas tutaj nasi jacyś kibice oglądali, to zwróćcie sobie uwagę, jeżeli tam życie wam niemiłe i będziecie sobie chcieli jakieś fragmenty tego meczu zobaczyć. Meksyk bazował na podaniach crossowych od środkowych obrońców. W momencie, gdy lewy obrońca miał piłkę, naprowadzał piłkę do przodu.
No to mówił sztab, że byli przygotowani na masę przerzutów i były te przerzuty.
No właśnie. I na przerzut na drugą stronę. I ten obrońca, gdyby stał sam, on by się musiał przesuwać do środka, a dostawałby podanie za plecy i w tym momencie ich skrzydłowy wychodziłby tak naprawdę w sytuacji jeden na jeden z Wojtkiem Szczęsnym, ewentualnie jeden na jeden z obrońcą i później z Wojtkiem Szczęsnym. Dlatego trochę tak nie po bożemu, ale zawodnicy musieli się ustawiać, nasi skrzydłowi wbiegać w linię obrony, żeby ten ten przerzut blokować, żeby go zbierać od razu.
Dlatego to czasem wyglądało na piątkę z tyłu.
Tak, to dlatego była czasami piątka z tyłu, bo żeby nie dać się zaskoczyć tym podaniem crossowym, musiała ta piątka z tyłu być. I to był moment, w którym my chcieliśmy jakby przechodzić szybko do ataku, bo chcieliśmy, jeżeli się dało, zbić tą piłkę celnie, wiadomo, zbić, mówię, mam na myśli po przerzucie, zgrać tą piłkę celnie i przejść wtedy do ataku szybkiego, bo wiedzieliśmy, że Meksykanie nie do końca organizują się po stracie. I na tym staraliśmy się bazować, żeby złapać ich na tym przerzucie jakby na kontratak, nie ma co ukrywać, bo to byłoby dla nas najprostsze.
Dwa krótkie pytania, możesz powiedzieć tak, nie. Czy jesteś zadowolony po meczu Polska-Meksyk?
Nie.
O, no to chociaż tyle. Czy jesteś zmartwiony?
Myślałem, że zapytasz dlaczego.
No za chwilę, tylko czy jesteś zmartwiony? Dobra. Bo to, no to w sumie odpowiedziałeś.
Czy jestem zmartwiony?
Jak nie jesteś zadowolony, to pewnie jesteś trochę zmartwiony na przyszłość.
Na przyszłość czy z meczu jestem zmartwiony?
Czy jesteś, no jakby, czy ten mecz z Meksykiem wpływa na twoje zmartwienie na Arabię i Argentynę?
Nie. Ani trochę.
Czyli, no okej. Bo Chile była podobna też właśnie, sztab zachowywał spokój, kibice trochę mniej, włącznie ze mną i teraz w sumie kopiuj w klej mamy z tego Chile. Nie dość, że rywal geograficznie podobny, to jeszcze odczucia mam trochę podobne. Nie wiedziałem, że jesteś taki rezultatista, ale możesz teraz powiedzieć, co ci się nie podobało. No ja już powiedziałem, że mi się nie podobały trzy kontakty w polu karnym w pierwszej połowie, a co tobie, dlaczego nie jesteś zadowolony? No,
dlaczego
nie mów
zadowolony?
Mi, że karny ci się nie spodobał, bo chodzi mi o styl. No.
Słuchaj, no to ci mówiłem, że styl to jest w tym, w TVN styl, a nie
no
na YouTube.
Sposób gry, o, sposób gry. Może za dużo od stoperów do napastników piłek powietrznych.
Wiesz co, brakowało mi zebrania piłki, drugiej piłki w środku pola, opanowania tego i zgadzam się z tym, co powiedział Robert Lewandowski po meczu, że brakowało nam trochę odwagi w tym wszystkim. Brakowało odwagi w tym, żeby po prostu...
Bereszyński to samo powiedział, no.
I pojechać po prostu ze sprzętem, tak, dalej. Ale jak sobie też przed chwilą patrzyłem gdzieś na Twitterze, wyskoczyło mi, że 5 debiutantów w wielkim turnieju dzisiaj mieliśmy i to po Nikoli Zalewskim chyba było widać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
No trener powiedział w wywiadzie pomeczowym gdzieś tam na konferencji, że widział, po kim było tam widać, nie? Wymienił tych młodych właśnie te piątkę, nie? Że po Zalewskim było mocno widać.
Po Zalewskim było mocno widać, wiesz, Kuba Kiwior dostał trudną piłkę od Glicksona na początku, też nie za dobrze wszedł w mecz.
Tak.
No i nie ma co ukrywać, bo my sobie, wiesz, może tam, wiadomo, mądrzy są tacy, co powiedzą, że presję to może mieć pielęgniarka, matka trójki dzieci, ale nie, no młodzi piłkarze, starzy piłkarze, oni też mają presję, oni mają wielką presję, bo oni nie grają w reprezentacji dla pieniędzy, dla jakichś, nie wiem, korzyści finansowych, oni grają w reprezentacji po prostu, bo spełniają swoje marzenia i niektórych to widocznie przytłoczyło i to nie jest moim zdaniem nic dziwnego, że kogoś to mogło przytłoczyć. Młodego Nikolę Zalewskiego, Nikola ma chyba 7 czy 5 meczów, tak? Dopiero w tej naszej kadrze A.
No Kamiński też pewnie niewiele i tak dalej.
Kamyczek też ma niedużo więcej, Seba Szymański ma niedużo meczów, Kuba Kiwior ma niedużo meczów, Mati Kesz ma niedużo meczów. Dla nich to był debiut na Mundialu, no to jest coś nowego, to nie jest mecz w drugiej kolejce Ligi Mistrzów w Zagrzebiu w środku września, tylko to jest mecz, w którym jeżeli odpadasz, to wypadasz z teleturnieju tak naprawdę i nie ma się co ukrywać. I ja uważam, że tego troszkę zabrakło, tej takiej ogłady i odwagi wśród tych naszych chłopaków. Widać było, że ten strach troszkę im zajrzał w oczy, ale dla mnie to jest nic dziwnego i nie miałbym w ogóle do nich o to żadnych pretensji.
Jasne, że tak. Słuchaj,
czy jeżeli my możemy mówić o presji, no czy wyobrażasz sobie, że Robert Lewandowski w innym meczu by nie
No właśnie, miałem o to cię
nie spojrzał
zapytać.
Na bramkarza przy rzucie karnym, no przecież jeden z najlepiej wykonujących rzuty karne zawodników. No zdarza się, nie ma co ukrywać, że gdyby nie Robert, to by nas Polaków na tym turnieju w ogóle nie było. I to chyba
no to
każdy
szczęsny
wie.
Powiedział po meczu.
Tak, no to się zgadzam z tym. I no zdarza się tak czasami. No, wielkie turnieje mają to do siebie, że wielcy piłkarze tam nie trafiają rzutów karnych, bo na wielkich turniejach grają z reguły wielcy piłkarze, tak? I no i tak się stało tym razem, że Robert nie...
Messi z Islandią 4 lata temu nie trafił.
Dzisiaj no właśnie,
trafił,
nie?
Jak to nagrywamy.
Dzisiaj trafił,
no,
ale no, tam w te zamierzchłe czasy Baggio czy nawet no. Kazimierza Dejny, to nie chcemy wracać.
Tylko
nie?
Wiesz, no, on ciągle zera ma na mundialach, szkoda tego. No. Ale w innym meczu by zrobił nabieg,
ale...
zatrzymałby się. Ludzie się zastanawiali, nie wiem, czy na Twitterze, czy gdzieś indziej, czy on po prostu nie zapomniał o tym w tych nerwach, nie? Bo to niekoniecznie kwestia, że nie był pewny tego, tylko mógł jakoś zapomnieć po prostu nabieg na nią. W wywiadzie po meczowym nie do końca był w stanie, czy nie chciał jakby tego odkryć, więc jest w teorii szansa, nie?
Możliwe, ale wiesz co, to była w ogóle trudna sytuacja, tak patrząc czysto z takiego mentalnego punktu widzenia, bo VAR, piłka jest w naszym polu karnym, tam był rzut wolny, jakiś ustawiony jest lewy w polu karnym, tak? Jest VAR, bierzesz piłkę, idziesz z piłką 80 metrów w drugie pole karne, to wszystko trwa bardzo długo, ja się mogę tylko domyślać tego, jak ten czas się dłużył Robertowi. Robert ustawia piłkę, sędzia mu każe poprawić tą piłkę, to wszystko
tam 3 minuty,
długo.
Tak? Minęły.
Chyba tak.
53, 56, jakoś tak, jak patrzyłem.
Do uderzenia
potem,
minęły 3 minuty, a tak. Wiesz, to nam się dłużyło, siedząc w domu przed telewizorem, nam się wydawało, że to długo.
Tylko wiesz,
a
to jest najlepsze,
wydarzeń...
że ta metoda strzelania, którą ma Neymar czy Lewandowski, ona w samym technice, w samym sposobie wykonywania jest jakby taka odporna na stres, bo to już nie ma znaczenia, nie dasz rady tego przestrzelić, jeśli no poczekasz, nie? I ten bramkarz już zrobi ruch i masz odsłonięty bok całej bramki i po prostu nie musisz nawet czysto trafić tej piłki jakoś wybitnie, tylko ona sobie przeturla tam, nie? I to się wydawało, że to jest idealny sposób i to jest idealny sposób na strzelanie karnych, tylko jeszcze kwestia jakby tej decyzji o takim właśnie strzelaniu, nie? Więc zawsze są te dwie strony medalu.
Słuchaj, a ja tak sobie pozwoliłbym się postawić w skórze lewego i pomyślałbym sobie tak, kurczę, ostatnio nie strzeliłem z zatrzymaniem. Mówię,
no
zaskoczę
właśnie,
go,
prawda.
On będzie czekał do końca na moje zatrzymanie, a ja go wtedy złapię w tym momencie, że on nie będzie gotowy, nie?
Mógł ten rzut karny
tak
z Barcelony, nie pamiętam, który to był mecz, jakby zachwiać tę pewność, niestety.
No i mówię...
Jak zwykle winna to... Barcelona.
No...
No,
po staremu.
Do niczego się nie przydali.
I wiesz, no i po prostu, no nie wiem, moim zdaniem nie powinniśmy mieć w ogóle pretensji do Roberta Lewandowskiego o to, że on nie strzelił rzutu karnego.
Nie mam. Kibice też raczej nie mają.
Myślę, że też kibice mają nie
trochę,
mają, wiadomo.
Na ile to jest memiczne, a na ile to jest realne, to wiesz.
No, bo jak Luka coś pisze, to nie traktujmy tego na poważnie, nie?
Lukas jest
no, ale tak,
bardzo
no,
dobrym
uważam, że...
dziennikarzem, typował remis Argentyny z Arabią, był dość blisko.
No, jakby tam tego karnego
tylko
na 2-2
on 1-1 dał, nie? Ale
nie
no, jakby 2-2 to też się liczy. No.
Ale wiesz, no zdarza się, no po prostu przykro bardzo, że to się akurat znowu nam zdarzyło, bo widziałem, że jesteśmy pierwszą reprezentacją w historii, która 3 karnych z rzędu nie trafiła na turnieju.
No, świetnie. Jak w ręcznej.
No więc umęczeni, udręczeni
kiedyś.
I wszystko to my. No ale mówię, no zdarza się, no nic się jeszcze strasznego nie stało, gramy teraz mecz z Arabią Saudyjską i uważam, że my ciągle jesteśmy w grze, tak? Ciągle jesteśmy w grze, nie kumam tej paniki strasznej, że tutaj jest już jakby wszystko jest pograne, chyba tak z przyzwyczajenia po prostu wrzuciliśmy tą naszą płytę, że pierwszy mecz czapka i można grilla rozpalać i jechać, no a my ciągle jesteśmy w grze. I chyba Kuba Seweryn podał na Twitterze, że niezależnie od tego, co się stanie, ten układ w naszej grupie jest taki, że w piątym meczu, trzecim meczu zadecyduje się, czy my wyjdziemy z grupy, czy nie wyjdziemy z grupy, tak?
No to jest
więc
plus.
Nie da się, nie będzie tak, że jesteśmy pewni chyba wyjścia z grupy. Tak mi się wydaje, że chyba tak nie będzie.
No nie sądzę.
Chociaż może będzie?
No to co by tam się musiało wydarzyć?
No, Meksyk
Nieważne.
wygrywa
Tam
z,
jest jeszcze wiele.
Z Argentyną, to ma Argentyna odpada z tego turnieju. I później nie, no i później się trzy biją o dwa miejsca, nie? Bo ci mają my mamy po cztery z Meksykiem, a ci by mieli jeden. Arabia. No to nie.
Jak zwykle w naszej grupie muszą się poprzewracać rzeczy. Jak w pierwszej kolejce na tamtym mundialu.
Nie wiem, tak sobie myślę teraz, jak ktoś nas będzie...
No to sobie ludzie dodadzą, to wiesz, my tam możemy...
No ale ja tak
nie
myślę,
będziemy...
wiesz, głośno teraz dla siebie, bo nie zasnę z tym.
Jak my byśmy mieli... Jakich szukasz warunków?
No takich, że Argentyna wypada, bo ma zero. No. My po tej kolejce i Meksyk mamy po cztery.
No to jak my wygramy z Arabią... to będziemy mieli cztery. Tylko wtedy Arabia ma trzy, nie? Wciąż.
No Arabia ma trzy. A, i się pewnie bramki będą liczyły. No to nie. Bo my z Meksykiem na równo, jakby Arabia wygrała z Meksykiem, nie?
No.
To my na równo i ten.
Nie chcę teraz też palnąć jakieś gafy, bo w pamięci na papierze ten sobie to ładnie rozpisał.
No, jak z głowy,
ale scenariusze
niczego,
się... Pozmieniały się te scenariusze po tej wygranej Arabii. Będziemy pewnie nagrywać za dwa dni, bo jednak się dużo dzieje na tym mundialu, a mamy wszystko ogarnięte pod ten temat, więc tą Arabią się zajmiemy mocniej na pewno za dwa dni
całym
na kolejnym odcinku.
Się zajmiemy.
No, tak jest. Tak jeszcze już pół godziny nam minęło. Myślę, że takie ostatnie kilka minut można sobie luźno tak porozmawiać o tym, co było wreszcie świata tak naprawdę. Jakiś taki power ranking. Jesteśmy po meczach, w których Ekwador wygrał 2-0 z Katarem, Anglia wygrała z Iranem 6-2, Holandia pokonała Senegal 2-0, USA walia 1-1, no i mamy te mecze jeszcze właśnie wtorkowe, czyli Argentyna-Arabia 1-2, Dania-Tunezja 0-0, Polska to już była, no i Francja wygrała 4-1.
Powiedz mi, poczekaj, sorry, że ci przerwę, tak mi przypomniało się teraz.
No.
Powiedz mi na końcu, że ja jeszcze muszę coś ważnego przekazać na koniec.
Dobra, myślę, że wiem do kogo
wiesz
chcesz to
co?
Przekazać. Miałem cię tak. zapytać o to, ale to może na koniec.
Dobra. No dobra.
Watch time musimy budować, zostańcie do końca. Łapeczka w górę, jeśli ktoś tu jest jeszcze.
Łapka, subik, dzwoneczek.
Ostatnio poprosiłem o łapki i poszło. Dostaliśmy 50, mimo że wyświetleń było tam chyba 700 mniej niż na odcinku o powołaniach, a na powołaniach były chyba 42 łapki czy 40. Także dzięki, jak to mówi Cezary Kutowski, trzeba nakarmić algorytm i musicie nam w tym pomóc, bo on jest bardzo taki no wszystkożerny. I no tak, on pożera i trzeba, ale Mundial promuje, YouTube promuje Mundial, także fajnie, cieszymy się, że nie tylko Team X może być w trendach, w karcie na czasie, ale też i Mundial. No i taki power ranking, czy Anglia, czy futbol wróci do domu? Wiem, że Anglia pokonała Panamę 6-1 na Mundialu w Rosji i skończyła bez medalu na czwartym miejscu. Czy tutaj jakaś potęga Francji i Anglii już ci się objawiła?
No wiesz co, no meczu z Anglii nie oglądałem, bo trening swój miałem wczoraj.
To powiedz o czymś, co ci się spodobało, więc, nie musi być Anglia, ale tak podrzuciłem, bo ludzie to lubią.
Spodobało mi się bardzo to, jak się podniecaliśmy Australią przez całe pierwsze 26 minut, że super grają i w ogóle, a później dali sobie strzelić dwie takie proste bramki Francuzom. I
no
tak
niestety.
Ciężko mi powiedzieć, czy to Francuzi będą tacy mocni. No problemem Francuzów jest kontuzja Lucasa Hernandeza na pewno.
Znowu. Wiemy, że we wrześniu...
Kolejna kontuzja, nie?
Tak. Jest kolanko bez prawdopodobnie udziału rywala, bo to było przy tej akcji
tak,
bramkowej.
Tak, bo to no, przy bramkowej akcji, jak go tam ograł
i tam,
no to fatalnie
tak
wyglądało, nie?
Czy był kontakt? Masakra z pecha ma ten chłop.
Fatalnie
no
wyglądało
i dopiero
to.
Co tak wrócił niedawno i na mundial te siły tutaj
naładowane. Wiesz, z takich faworytów do tego... Do,
braciak za niego wyjechał.
No, a z faworytów do Mistrzostwa Świata, no to zagrali tylko Anglicy, no Holendrzy w sumie.
No, Holendrzy to taka drużyna, wydaje mi się, na cierpienie. Taka... Nie zagrali cudów. Niestety w Senegalu no. mocno widać brak Mané. O ile
tak,
byli wybiegani,
no,
tak jak Arabia, przesuwali się dobrze, tak jak Arabia, to z przodu im brakło takiego Aldausariego, chociaż Ismaïla Sarr nie grał źle, widać było, że chce to pociągnąć z przodu z tego lewego skrzydła,
no wiesz, kurczę,
ale
Senegal
jego odpowiednik na prawym skrzydle
ustawił.
Zagrał fatalnie, nie pamiętam nazwiska i brakowało tej dokładności na ostatnich metrach.
Senegal fajnie się ustawił, bo zaryglował środek Gueye i Kouyaté.
No jak tam masz taki fajny środek, że tam jest ten Nampalis Mendy, Gueye, Cheikou Kouyaté. Cheikou Kouyaté niestety uraz i Diallo też. Nie wiem jak poważne, ale zeszli szybciej z boiska. Nie? No Kouyaté wyglądał
wiesz,
na myśniówkę,
grał...
więc pewnie koniec mundialu. A Diallo też nie pamiętam, co tam będzie z nim.
Jak grał Cheikou Kouyaté, no to naprawdę sprawiali wielki problem Holendrom, żeby się przedrzeć w jakiśkolwiek sposób, no bo bronili się na dwie szóstki i naprawdę to fajnie u nich wyglądało. Ale Francuzi, Holendrzy dali sobie radę i tak jestem ciekaw, jak to będzie szło z Holendrami. Bo znowu uważam, że Denzel Dumfries to będzie gość, który będzie szalał na tym turnieju. Takie mam przeczucie.
No pierwszy,
tak jak
jeszcze
szalał
się nie rozkręcił
na Euro
cały
21,
zespół,
na Euro 2021.
Dumfries też się nie rozkręcił, no.
No, ale taką mam czutkę, o tak powiem, nie?
Tak go Sarras odiózł na inny peron, że aż byłem zdziwiony, nie? Poszedł z wodem, balansem ciała na prawo. Pewnie pamiętasz, bo to było charakterystyczne na skraju pola karnego. A Dumfries się w drugą stronę spodziewał. No, ale też jest wahadłowy, więc tam będzie robił ruchy do przodu.
No więc,
proszę? A na innej stacji.
Mówię,
no,
że frytki na innej stacji, nie? Tam do odebrania były.
Tak, można to powiedzieć.
Jest tak ciężko, wiesz, co powiedzieć o power rankingach, jak
jak nie grali Niemcy, Brazylijczycy,
nie?
Hiszpanie,
no,
Belgowie.
Więc to wszyscy najlepsi się rozkręcą dopiero, nie?
No właśnie. Także no, chyba wszystko.
No i ciekaw jestem tej Argentyny, wiesz, ci powiem, bo kurczę...
No już na gardle z Meksykiem. Będzie
moim
fajnie.
Zdaniem zlekceważyli Arabię Saudyjską.
Ale wiesz, z drugiej strony mieli masę sytuacji po tych spalonych, gdzie piłka wchodziła do bramki. Wysoka linia Arabii się sprawdziła
pod tym kątem.
Oni
bardzo łatwo do sytuacji. Oni bardzo
tak.
łatwo dochodzili do sytuacji w pierwszej połowie. I nagle wyszli 10 minut po przerwie z szatni. I nagle się zrobiło 2-1 i już nie było tak łatwo o tę sytuację. Już nachodzonego nie można było akcji zrobić. Więc będzie problem. Ale nie wiem, czy widziałeś w ogóle ważną rzecz.
Na co to jadło i linie za źle wyrysowane?
No.
55 tysięcy fawów na Twitterze ma ten wpis. Na co to jadło, to ten znany architekt od 3D, od tych rysowania linii. I faktycznie tam od złego zawodnika chyba wyrysowali,
tak? Nie od tego człowieka złopali. Nie tego zawodnika. Ja mówię od razu, że ten lewy po pasach trawy, więc tam może to trochę tak nie... Ten, ale mówię, kurczę, no coś mi tu nie pasuje, nie? I mówię, że raczej nie powinno być spalonego, no ale pokazali spalonego do prawego obrońcy. Ja mówię, no to chyba jestem ślepy w takim razie.
No, no to ale... kurczę szkoda, no bo ten system z półautomatycznym się sprawdził na meczu otwarcia. Jednak ta piłka, która ma w sobie chip, który daje 500 obrazków na minutę, żeby było wszystko klarowne, sprawdził się bardzo dobrze, mimo tych śmieszków początkowych, że ustawiony ten mecz i tak dalej. To no. No, ta sytuacja, to nie wiem, kto to by wychwycił.
Ona
tak
nie była
po ludzku.
Trudna, wiesz, tamta sytuacja. Bo tam było od razu byłoby wiadomo, że piłka wyznacza linię spalonego i to nie było nic trudnego, żeby tam spalonego znaleźć, ale dobrze, że Tomasz Listkiewicz tam był na posterunku, bo wszystkim to umknęło. Ja oglądałem ze znajomymi mecz i mówię od razu, że spalony jest przecież, nie? No i tam kłócili się, nie kłócili. Ja sam krzyczałem do telewizora, mówię, ludzie, co wy, cytując Marcina Najman, co wy pieprzycie? Że to był ewidentny spalony, nie? Od razu mówiłem. Więc
ja nie miałem
byłem
pojęcia,
z siebie bardzo dumny. Bardzo dumny z siebie byłem, że udało mi się to samemu jakby odnaleźć, nie? A w tym momencie, nie wiem jak to działa na tej zasadzie tego półautomatycznego spalonego, czy to sędziowie wybierają jakby zawodnika, który, do którego trzeba wyznaczyć linię, czy to system?
Na nie pewno wiem, system czy... chyba. Zresztą system by się tak machnął przy tej Argentynie?
No to kurczę, nie chce mi się wierzyć. Wiesz co, no to bardziej mi się wydaje, że sędziowie, ale...
Ale to, co ten chip na pewno zapewnia, to jest idealny moment podania, nie? Że on ci wyrysuje idealny dziubnięcie piłki.
Jakby w idealnej stopklatce, ale no właśnie kto tą linię rysuje, nie? Tak. Bo dobra, mamy dobraną super stopklatkę, ale teraz trzeba jeszcze umieć.
Ale ta wizualizacja 3D wygląda,
faceta,
jakby to było wszystko automat, nie? Trochę.
No więc...
Ale to może tak się wydaje tylko.
Więc wiesz, zastanawiam się, dlaczego też tak długo kamera jakby przychodzi z tego, kamera, powtórka, czemu tak długo przychodzi. Nie ma tak, że jest
9
powtórka.
Minut. W 12 no, minucie to pokazali chyba. Masakra to była.
W pierwszym meczu i w tym meczu Argentyny tak samo. Minął jakiś czas. Nie było tak, że było pach, powtórka, dziękuję. Wszystko wiadomo, nie?
A w tenisie chyba, że, to tam, wiesz, od razu powtóreczka.
Chyba, że wiesz, chyba, że machnęli się nie tym ludziom pomogli, co trzeba. Zamiast Katarowi to pomogli Arabii.
No, machnęli się. No to w sumie sąsiedzi, nie? Także granica tam jest lądowa.
W sumie na to samo, nie? Tak jakby Polsce albo Niemcom pomogli, to samo, nie?
To Pewnie, że tak. To co? Chyba kończymy na dziś.
Czekaj.
Czyli, a jeszcze no chciałeś apel twój, tak. Chciałeś coś
właśnie,
powiedzieć.
Właśnie, bo tak mi chodziło.
Strasznie głośno o tobie tego wieczoru. Ludzie do mnie piszą, ludzie będą czekać na podcast, nagrywajcie. No to mów.
Właśnie o to chodzi, bo o to chodziło właśnie w tym wszystkim. Więc tak, zrobić zadymę, żebyście nas słuchali z rana do kawki, do herbatki. A...
Tak, ja to będę wrzucał o 6 rano, wstaję to wrzucać na 7, ma być rano. Jak nie, to mnie bijcie.
To petarda.
Kancelujcie mnie, jak to nie będzie o 7 rano na YouTubie.
Oj, wiesz co, nie, bo może jak nie będzie, to będzie draka. Ale słuchaj, rozmawiałem z tatą długo po meczu i tak sobie tam się gadaliśmy. Ogólnie nastrój w ogóle, tak powiem, nastrój w reprezentacji jest okej. Okay. Wbrew temu, co się może mówić. Atmosfera jest okej. Okay.
Nie, no nie wyglądali na zbitych po tych wywiadach, także to nie myślę, że nikt nie podejrzewa, że jest jakaś zła.
W miarę wszystko jest okej, okay, to wszystko działa, nie ma jakiegoś tam kwasu. I tata kazał mi przekazać, że z tych ludzi opiniotwórczych, którzy się wypowiadają o piłce, którzy coś opowiadają, to możecie sobie wszyscy dać spokój, bo on was nie czyta, bo on tam, nie wiem, czy aplikację Twittera wyciął, żeby go nie kusiło, że więc nic go nie, nic to co my sobie powiemy, napiszemy, do niego nie trafi. I kazał mi powiedzieć, no w sumie jedynie to, co ty mi powiesz, więc mogę śmiało powiedzieć, że to ja jestem tym, który może jakoś na selekcjonera wpłynąć.
Czyli ja jestem rzecznikiem prasowym, a ty jesteś doradcą.
Tak, to i to, co ty mi powiesz, to może czasami, bo ten Tomek to mówi, też się tam w miarę zna, nie? Tak, pół żartem, pół serio, kończąc ten temat, z uśmiechem mówię, bo kurczę, mimo wszystko nic strasznego się nie stało u nas, więc trochę optymizmu bym prosił.
No to cieszę się, chociaż no,
kibiców, bo
Polacy dygają przed wielkimi turniejami, ja też się martwię, no jak patrzę.
Ja wiem, ja słuchaj, no wczoraj wydawało mi się, że się nie stresuję, a nie mogłem spać, spałem 3 godziny tylko dzisiaj przed meczem.
No ja nie jestem w stanie się przełożyć.
Zasnąłem wczoraj o godzinie 3 w nocy, jest godzina za 15 pierwsza, a ja jeszcze nie zmrużyłem oka od tego czasu. Jakoś tak chodzę, bez wspomagania, żeby nie było. Bez wspomagania żadnego. No ale więcej wiary i naprawdę jak będziemy się rozliczać, a wiem, że wszyscy na to czekają, żeby rozliczyć selekcjonera, to ten czas będzie za tydzień, w środę, będzie po meczu z Argentyną i będziemy się rozliczać. A do tego czasu prosiłbym, żebyśmy kibicowali, bo nic innego nam nie zostało po prostu. Kibicujmy tej reprezentacji i miejmy nadzieję, że da nam jeszcze sporo frajdy i że za tydzień to nie będą pakowali toreb, tylko jeszcze zostaną troszkę pomurować na tym turnieju.
Takie przesłanie na koniec. Mati Michniewicz, dzięki za dzisiaj.
Z orędziem do narodu, dziękuję bardzo.
Tak jest, a my pewnie się słyszymy w piątek, bo wchodzą teraz mocne mecze, Brazylia, Serbia i tak dalej. No, coś się może wydarzyć. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.
Do usłyszenia.